Wraz z nami jest pan Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Bardzo serdecznie witam, panie dyrektorze.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Tak, podsumowując obecny rok, jeśli chodzi o rolników, jak moglibyśmy podsumować ten czas zbiorów?
Oj, to był bardzo trudny rok, jeżeli mówimy o rolnictwie w Polsce w ogóle. Z jednej strony rzeczywiście może warunki atmosferyczne pozwoliły rolnikom na nieco więcej niż w latach ubiegłych, natomiast pewne problemy zależne bądź niezależne od samych rolników oczywiście cały czas są napotykane. Żniwa w zasadzie się zakończyły, natomiast tak jak ojciec zaczął, w kwestii samych zbiorów są pewne problemy. Okazuje się, że mimo faktu, że udało zebrać się w tym roku naprawdę sporo ziarna, to problem stanowią pewne niedobory tych zbóż konsumpcyjnych. Musimy jakby rozgraniczyć dwie kwestie. Otóż zboże, które uprawiane jest na naszych polach, trafia w części do przemysłu spożywczego i wówczas nadaje się ono do spożycia przez człowieka, a cała reszta to zboże na potrzeby przemysłu paszowego głównie. No i tutaj mieliśmy rzeczywiście całkiem niemałą dysproporcję, bo okazuje się, że o ile w choćby północnej części kraju udało zebrać się naprawdę sporo, bo około 70% pszenicy, bo to jest taki wyznacznik w tej konsumpcyjnej jakości, o tyle południowo-wschodnia i wschodnia część kraju z dość kluczowym regionem podlaskim, to już pewne problemy, bo tutaj prawie 70% pszenicy jako konsumpcyjne zakwalifikowanej być nie mogło, wobec czego trafiły one na potrzeby przemysłu paszowego. Ale generalnie sytuacja na rynku zbóż nie jest tak dramatyczna, choć cały czas rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą zboża. To zboże jest magazynowane. Szacuje się, że powinno zostać ono uwolnione mniej więcej w połowie października, czyli wówczas, kiedy na dobre rozpoczną się zbiory kukurydzy, tej wczesnej kukurydzy na ziarno. Rolnicy na razie nie chcą sprzedawać swojego zboża, jeżeli nie mają takiej konieczności, bo oczywiście jeżeli obowiązują kontrakty, to takie zboże wysłać trzeba, ale ci, którzy nie muszą, nie sprzedają zboża, licząc na to, że ceny, które są w tym roku absolutnie rekordowe, zdecydowanie poszybują jeszcze w górę. No, cena zbóż uwarunkowana jest kilkoma czynnikami, ale szczególnie w tym roku daje się tutaj wyznaki pewna wypadkowa warunków upraw oraz kursu złotego do dolara i do euro. To widać w cenach, bo na najpopularniejszej zasadniczo giełdzie na Matifie cena za pszenicę konsumpcyjną, tę kontraktacyjną, we wrześniu w ubiegłym roku wynosiła 185 euro, dziś jest to 273 euro. Zatem zwyżka jest absolutnie zauważalna, wobec czego tym rolnikom, którzy obecnie swoje zboże wolą magazynować, nie ma się co dziwić. My sprzedamy to zboże, jesteśmy znacznym producentem zbóż, szczególnie pszenicy, której około 12 milionów ton rokrocznie zbiera się z polskich pól. No i to jest to zboże właśnie, które buduje gdzieś polski eksport na tym rynku, bo Niemcy, Maroko, Arabia Saudyjska czy Algieria to są ci główni odbiorcy. Większość trafia oczywiście na rynek Unii Europejskiej, ale to ważne, aby tego typu produkty trafiały także na rynki poza Unii. Natomiast sytuacja na rynku zbożowym w znacznej mierze przekłada się na ogólny poziom cen różnych produktów. Tutaj sytuacja na rynku zbóż to jakby jedno, ale jest pewien problem, z którym nasi konsumenci, nasza gospodarka muszą się mierzyć, a mianowicie jest to inflacja. Ona w sierpniu wyniosła 5,4% i to był najwyższy od 20 lat wynik. Niektórzy mniej optymistyczni eksperci szacują, że już w 2022 roku inflacja może poszybować nawet do poziomu 10%. Ale to są absolutnie skrajne opinie. Większość jednak ekonomistów wskazuje, że ona zatrzyma się gdzieś na poziomie dobijającym powoli do 7%, ale to cały czas jest całkiem dużo. Pewne jest to, że nie spadnie ona poniżej 5%. To co taki scenariusz będzie implikować? Taki scenariusz niestety wprowadzi sytuację, w której na pewno ludzie będą domagać się podwyżek. I pewnie te podwyżki po części dostaną, ale jeżeli będą one na zbyt wysokim poziomie, to sam wzrost wynagrodzeń oczywiście przełoży się na wzrost cen towarów na półkach sklepowych, co z kolei wywoła efekt błędnego koła, który będzie napędzać samą inflację. No, ceny zbóż sugerują, że na 100% nie dojdzie do wyhamowania podwyżek cen, z którymi w ostatnich miesiącach, z miesiąca na miesiąc, stykamy się w coraz większym stopniu. No, na pewno nie pomogą nam także podwyżki cen energii. To jest ten czynnik, który właściwie inflację zasila. Stale one są zapowiedziane na rok 2022, ale już gdzieś w jakiś sposób wpływają na dzisiejsze wskaźniki. Z jednej strony rząd mówi, że wzrost inflacji jest czymś absolutnie normalnym w przypadku państw, które szybko się rozwijają, no ale jeżeli przyjrzymy się choćby sytuacji z ostatnich lat Chin czy Japonii, które notowały bardzo wysokie wzrosty gospodarcze, te kraje potrafiły się rozwijać przy bardzo ograniczonym ryzyku gigantycznego wzrostu inflacji. Wobec czego nie do końca wierzyłbym w tego typu zapewnienia, ale podwyżek może być w następnych latach jeszcze więcej, bo te czynniki stricte wewnętrzne, polskie, to jedno, związane raz z decyzjami rządowymi, dwa z warunkami atmosferycznymi, ale musimy przyjrzeć się prawodawstwu unijnemu, które w następnych latach w tym środowisku rolnym może wywołać prawdziwe cenowe tsunami. Jeżeli przyjrzymy się pomysłom Komisji Europejskiej, takim jak choćby Europejski Zielony Ład, jak zakaz utrzymywania zwierząt w klatkach, związane z Europejskim Zielonym Ładem ograniczenie możliwości stosowania środków ochrony roślin i nawozów, konieczność wyłączenia 25% areału pod produkcję ekologiczną, 10% areału, które obowiązkowo będzie musiało stać odłogiem, no to szykują nam się gigantyczne spadki produkcyjne, które szacowane są bardzo różnie, od kilkunastu, nawet kilkudziesięciu procent. No tutaj scenariusz będzie taki, że jeżeli mniej na rynku pojawi się żywności, to naturalną koleją rzeczy będzie ona droższa. Ewentualnie pewnym wyjściem z tej sytuacji będzie większe uzależnienie się od importu, głównie z krajów grupy Mercosur, ale także ze Stanów Zjednoczonych czy z Chin. Natomiast ta importowana żywność wcale nie musi być dużo tańsza, bo i po co? Wystarczy, żeby była ona troszeczkę tańsza od tej, która będzie pochodziła z europejskich gospodarstw. No, Komisja Europejska szykuje nam cenowy krach, który zapewne skończy się serią bankructw rolników w krajach, szczególnie tych, które są na dorobku, a tutaj wśród nich wymienia się głównie Polskę, bo te rozwiązania, szczególnie w odniesieniu do sektorów hodowli zwierząt, dotkną w największym stopniu właśnie naszego kraju. Jeżeli spojrzymy choćby na wyśmiewany jeszcze kilka lat temu pomysł inicjatywy Koniec Epoki Klatkowej, a już teraz przyjęty jako rezolucja przez Parlament Europejski, to bez trudu zdamy sobie sprawę, że w Polsce ten właśnie system klatkowy to choćby 80% krajowej produkcji drobiu. Im dalej na zachód, tym ta tendencja jest odwrotna. W Niemczech zdecydowanie więcej drobiu chowanego i hodowanego jest w oparciu o inne systemy niż systemy klatkowe, ale do tego chyba przez lata powinniśmy się przyzwyczaić, że Unia Europejska, owszem, pozwala się Polsce rozwijać, ale tylko do pewnego momentu, kiedy osiągamy zbyt wysoki pułap, kiedy zbyt dobrze idzie nam w jakimś sektorze, w jakiejś konkretnej branży, to wówczas momentalnie jest to ucinane. Tak jest teraz w przypadku hodowli drobiu, tak było kiedyś w przypadku produkcji foie gras. Oczywiście wielkimi zwolennikami są unijni politycy zakazu hodowli zwierząt na futra, w której Polska jest największym producentem na świecie i liderem, jeżeli chodzi o jakość. Kiedy bardzo szybko rozwijał się u nas na ścianie wschodniej sektor produkcji zbożowej, o którym dużo dziś mówiliśmy, momentalnie zwiększono kontyngenty bezcłowe, które zaczęły wpływać do Unii Europejskiej przez Ukrainę. Miały być one redystrybuowane do innych krajów Unii Europejskiej, faktycznie zostały w całości na wschodzie Polski. Takich sytuacji możemy je mnożyć w zasadzie w nieskończoność. Musimy przyzwyczajać się do tego, że chyba bardziej musimy ufać pracy własnych rąk i w jakiś sposób jednak próbować uniezależnić się od tej unijnej dyktatury. Który także jak się okazuje cenowej, bo w przeciwnym wypadku przed polskimi rolnikami, a przez to także przed konsumentami i szerzej mówiąc gospodarką, naprawdę trudne czasy.
Wyznaczony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia rolnictwa indeks światowych cen żywności idzie w górę i jest blisko pobicia historycznego rekordu. W porównaniu z lipcem wzrósł o ponad 3%, a w stosunku do sierpnia ubiegłego roku aż o niespełna 33%. I tu pojawia się, panie dyrektorze, pytanie o małe gospodarstwa rolne. Niejednokrotnie tak zauważamy, że czy to pola leżą odłogiem, czy to są dzierżawione, ponieważ w tym momencie nie opłaca się bardzo wielu rolnikom, aby właśnie w tych małych gospodarstwach podejmować produkcję. Tych przyczyn jest bardzo, bardzo wiele. Zbyt duża biurokracja, działania administracji publicznej nieprzystające do problemów rolnictwa. Można by tutaj wiele jeszcze innych czynników wymieniać, ale ten wzrost żywności, czy może przyczynić się do renesansu właśnie takich małych gospodarstw rolnych?
Niestety sądzę, że nie. Mimo pewnych zapewnień ze strony Komisji Europejskiej, Janusza Wojciechowskiego, ze strony Ministerstwa Rolnictwa, że będzie się tutaj dbać o małe gospodarstwa rolne i tak dalej, to jednak biorąc pod uwagę konkrety, które zawarte są w unijnych czy krajowych dokumentach, to przed nami raczej nie renesans, a skansenizacja polskiej wsi, szczególnie tych małych i średnich gospodarstw. Przepisy unijne, szczególnie zawarte w Zielonym Ładzie, bo to ten dokument jest tutaj wiodącym, skrojone są zasadniczo pod państwa Europy Zachodniej. Musimy pamiętać, że tam małe gospodarstwa rolne mają o tyle ułatwioną sytuację, że nie funkcjonują one niejako w oderwaniu od reszty systemu rolnego, a zostały wtłoczone i zresztą bardzo dobrze i niezwykle skutecznie w bardzo szeroko funkcjonujący system spółdzielczości rolnej. Jeżeli przyjrzymy się takim krajom jak Dania, jak Holandia, jak Francja, Niemcy, to tam w formie zorganizowanej właśnie spółdzielczej bądź w grupach producenckich funkcjonuje między 90 a nawet prawie 100% gospodarstw rolnych. W Polsce ten współczynnik wynosi dziś niecałe 20% i w zasadzie wynosiłby on kilka procent, gdyby nie sektor produkcji mleczarskiej i polskie sadownictwo. Kluczowe sektory wyłączone są z systemów spółdzielczych. W Polsce prawo spółdzielcze kuleje od lat, zostało wynaturzone w czasie komunizmu, gdzie właściwie był to system złodziejski, a nie system współpracy. Dziś trudno oczekiwać od polskich rolników, aby oni się zrzeszali. Natomiast bez tego faktycznie zdecydowanie obniżają oni swoją pozycję negocjacyjną na rynkach międzynarodowych. A takie małe gospodarstwo rolne, jeżeli nie produkuje na rynek lokalny, nie jest w stanie wyeksportować towarów, bo jest to dla takiego gospodarstwa po prostu nieopłacalne. Jeżeli już produkuje, wysyłać do powiedzmy najbliższego sklepu wielkopowierzchniowego, to tutaj sytuacja również jest trudna, ponieważ te zagraniczne, co zostało nam po czasie Balcerowicza i Lewandowskiego, zagraniczne sieci marketów, skupów, przetwórni stosują absolutnie złodziejskie systemy cenowe, które sprawiają, że polscy rolnicy z tych właśnie małych gospodarstw są poszkodowani. Można było powiedzieć, że małe gospodarstwa mogłyby w myśl Zielonego Ładu iść w stronę produkcji ekologicznej, ale ona w Polsce jest nieopłacalna, ponieważ jeżeli ci rolnicy mają produkować na rynek wewnętrzny, to Polacy cały czas nie są tak zamożnym społeczeństwem jak społeczeństwa Europy Zachodniej i nie mogą sobie pozwolić na droższą żywność, tak zwaną żywność bio. Stąd też, jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli w latach bodajże 2014-2019 w Polsce o 25% zmniejszył się areał upraw ekologicznych, podczas gdy w tym samym czasie w krajach Europy Zachodniej o taką samą wartość on się powiększył. To pokazuje, że tego typu rozwiązania, na których ma być opierana przyszłość małych i średnich gospodarstw w Unii, nie przystają w żaden sposób do sytuacji tych właśnie małych i średnich gospodarstw w naszym kraju. Mali rolnicy z roku na rok coraz bardziej, mówiąc kolokwialnie, narzekają na swoją sytuację, ale mają ku temu pełne prawo, bo w wielu przypadkach pozostawieni są oni właściwie samopas z problemami, z którymi muszą się borykać. To nie tylko na rynku upraw, ale przecież gigantyczne problemy choćby występują w sektorze trzody chlewnej z ASF-em, z którym walka właściwie jest utrudniona, ponieważ ponieważ rząd stwierdził, że woli słuchać organizacji antyhodowlanych, które nie zgadzają się na odstrzał dzików, niż rolników, myśliwych, specjalistów z zakresu ochrony przyrody, ale faktycznych specjalistów, ekspertów z tytułami, którzy mówią, że odstrzał dzików jest tutaj jedyną drogą do walki z afrykańskim pomorem świń. Takich sytuacji jest niestety wiele, a to nie rząd, to nie często konsumenci, ale rolnicy będą musieli spijać niestety konsekwencje tych fatalnych wyborów, fatalnych decyzji. To oni prawdopodobnie w przyszłości nie wytrzymają rynkowej presji i w wielu przypadkach będą po prostu musieli liczyć się z widmem bankructwa, bo nie oszukujmy się, utrzymywanie małych czy średnich gospodarstw w zasadzie wyłącznie w oparciu o systemy dopłat obszarowych czy innych dotacji unijnych, to nic innego jak cały czas bycie po prostu na pewnym unijnym pasku. Kiedy ta smycz zostanie zerwana, te gospodarstwa po prostu popłyną niestety z rynkowym ściekiem i przestaną istnieć, bo przestaną mieć one ekonomiczną rację bytu.
Pan Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, był naszym gościem. Bóg zapłać za spotkanie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.